Jest w polskich Bieszczadach takie jezioro, które nazywa się Jezioro Solińskie albo Zalew Soliński. Sztuczny zbiornik wodny, który został stworzony w 1968 roku, powstały poprzez spiętrzenie wód Sanu i Solinki. Zbudowano wtedy ogromną zaporę, która ma 82 metry wysokości, czyli jest najwyższa w Polsce, i 664 metry długości. Dzięki temu powstał ogromny zbiornik wodny, największy spośród sztucznych zbiorników w naszym kraju, o powierzchni 22 km kwadratowe i kubaturze 472 miliony metrów sześciennych. Zalew objął San na długości 27 km, czyli rzeka 27 km została spiętrzona, i też Solinka na długości przeszło 14 km. I przez co ten cały zbiornik ma teraz długość linii brzegowej ponad 150 km. No, spore to jezioro. Jak na góry to bardzo poważne. Głębokość przy zaporze sięga 60 metrów. Stworzenie takiego wielkiego zbiornika tam w górach wymagało zalania terenu kilku wsi. Pod wodą znalazły się Solina, Teleśnica, Sanna, Horodek, Sokole, Chrewt i duża część Wołkowyli, czyli jak widzicie sporo miejscowości. I zanim to nastąpiło, odbyła się taka planowana, spokojna, też przemyślana, może nie do końca we wszystkim, jak to w Polsce bywa, ale przemyślana ewakuacja. Nie tylko przeniesiono ludność do nowych miejsc zamieszkania, ale zabierano wszystko, co się tylko dało stamtąd wywieźć. Rozbierano cerkwie, budowle różne, nawet ekshumowano cmentarze. Wszystko, żeby poprzenosić, zanim przyszła ta woda. Jakby wszystko się odbyło według takiego typowego scenariusza w takich przypadkach. Czyli najpierw opracowanie projektu, potem publiczna zapowiedź zatopienia wiosek, zapewnienie mieszkańcom nowych miejsc zamieszkania, ewakuacja i w końcu zatopienie dotychczas zamieszkałego terenu. Rozumiemy? Proste. Nawet w niedzielę rano można to bez problemu zrozumieć. Coś takiego, tyle że na skalę makro, wydarzyło się ponad 4000 lat temu. Słyszeliście? No jasne. Myślę oczywiście o potopie. Wszystko się zaczęło od tego, że Bóg, patrząc na ten świat, patrząc na ludzi, zobaczył, że sytuacja wymaga radykalnej decyzji. A ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Taka jest geneza potopu. To z tego powodu Bóg zalał, zatopił ówczesny świat. I Bóg zapowiedział, że to zrobi. Powiedział to komuś, kto chciał słuchać. Powiedział to człowiekowi, który miał nastrojone, był fale sobie nastroił i słuchał głosu Bożego. No bo tylko do takiego Bóg może powiedzieć. Gdybyście nie przyszli tu dzisiaj, to jak ja mógłbym się do was zwrócić? Ale że jesteście, to mogę do was powiedzieć. Ponieważ lud Boży się zgromadzi gdzieś, to może posłuchać Słowa Bożego. Ale ten, kto dzisiaj ogląda rano telewizję albo śpi jeszcze, nie może słyszeć Słowa Bożego. I Noe w tamtym świecie, całym skażonym, był jedynym, który chciał słuchać. Więc Bóg powiedział do Noego: położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. Zniszczę je wraz z ziemią. I gdy Bóg zapowiedział potop, to jednocześnie przedstawił sposób ratunku, środek ratunku. Tym środkiem ratunku miała się stać arka. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą. A zrobisz ją tak, no bo Noe jakby to usłyszał tylko, to by zbaraniał. Co ja mam teraz robić? Jak ja mam? Jak to w ogóle? Nawet nie było wtedy stoczni. Nie było nawet od kogo planu zorganizować. A więc Bóg mówi, zrobisz ją tak, dwukropek. Długość arki niech wynosi 300 łokci. Szerokość, łokcie miał od łokcia po tego, przeliczył, ile to ma być dokładnie. Szerokość 50 łokci, a wysokość 30 łokci. Zrobisz w arce okno i zakończysz je na łokieć od góry. Z boku arki umieścisz drzwi. Uczynisz w niej dolne, wyższe i najwyższe komory. Bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki, ty i synowie twoi, żona twoja i żony synów twoich z tobą. Więc Bóg dał środek ratunku i Noe został teraz z tym słowem, został sam na sam. Nie miał się z kim poradzić, nie mógł pobiec na Szymanowskiego 12 i porozmawiać. Słuchajcie, słowo takie dostałem, bracia i siostry, co tu teraz robić? Nie mógł, nie miał do kogo. Został sam w obliczu takiego wyzwania. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu Bóg rozkazał. Tak uczynił. Dokładnie tak wszystko zrobił. To była przecież wielka inwestycja. To nie było takie proste, słuchajcie, tak sobie zbudować arkę, jak u nas dzisiaj. Może uklęknij w domu przy swojej kanapie i się pomódl. To trzeba było zrobić coś bardzo wielkiego, bardzo zasadniczego. Mamy taki obraz dzisiaj, jak to wyglądało. Jak to wtedy wyglądało. Coś takiego zbudować, to była praca, to wymagało wysiłku, to było ogromne, słuchajcie. Ale Noe uczynił wszystko tak, jak mu to zostało powiedziane. I przyszła chwila ewakuacji Noego i jego rodziny. Rzekł Pan do Noego, wejdź do arki, ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Gdyż po upływie 7 dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez 40 dni i 40 nocy i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Pan. Co Noe myślał, realizując ten plan ewakuacji? Jak wyglądał z tą swoją arką na tle współczesnego mu społeczeństwa? Jakim dziwolągiem był? Jak niecodzienne było to, co miał zrobić? Jak było obce dla ówczesnego sposobu myślenia? Jak znosił to kilkudziesięcioletnie odstawanie od społeczeństwa? Bo bibliści obliczają, że to kilkadziesiąt lat mogło trwać to budowanie arki. Pomyślmy o tym. Tak łatwo czasem przechodzimy nad takim tekstem, mówimy, no i Noe zrobił wszystko tak, jak Bóg mu powiedział. No przecież oczywiste, Bóg mu powiedział, trzeba było zrobić i zrobić. Kto by z nas nie zrobił? Też byśmy przecież na pewno zrobili, prawda? No przecież jakby Bóg nam powiedział coś w swoim słowie, no przecież natychmiast byśmy zrobili. Noe został uratowany dzięki temu, że uwierzył Słowu Bożemu i się w porę ewakuował. Bo on został wezwany do ewakuacji, do ratowania się z tego ówczesnego świata. Gdy nastał potop, Noe już był bezpieczny w arce ze swoją rodziną. Dlatego, że uwierzył. My ostatnio rozważamy w naszym zborze list do Hebrajczyków. I właśnie w ubiegłą środę żeśmy na ten werset natrafili. przez wiarę. Nie dlatego, że miał takie możliwości, że był z zamiłowania cieślą, że dużo lasu było obok niego, albo że chciał się popisać, jakim to jest szkutnikiem, jak to potrafi budować łodzie, statki. Nie, nie dlatego. Przez wiarę, to znaczy przez posłuszeństwo Bogu, zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni arkę dla ocalenia rodziny swojej. Spróbujmy zobaczyć w tym tekście stan emocjonalny, psychiczny tego człowieka. Nie można było tego widzieć, był pełen bojaźni. Zbudował arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Mówiliśmy, co to znaczy, że wydał wyrok na świat. Przecież on nie był tym sędzią, który z nieba powiedział, świat ma być zatopiony. No, wydał przez tę arkę, przez budowanie tej arki wyrok na świat, ponieważ ta arka była świadectwem możliwości ratunku. To dlatego, że on okazał się posłuszny Bogu, było jednocześnie potępieniem całego ówczesnego świata, który nie chciał być posłuszny Bogu. Więc tak było kiedyś, ponad 4000 lat temu. Dzisiaj niektórzy mówią, to legenda. Panie, kto to napisał, kto to wie? A my tutaj zebrani, nie przychodzi nam czasem do głowy, że to też tylko legenda? Pewni jesteście, że to jest prawda, że tak było? Pan Jezus, nasz Zbawiciel, on odniósł się do tej sprawy. Gdyby to była legenda, to by powiedział, jest taka legenda, jakaś sumeryjska, starobabilońska i tak dalej. Nie, on powiedział tak, a jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Czyli Jezus potwierdził, że coś takiego miało miejsce. I te słowa Pana to jednocześnie przeniesienie nas, przeniesienie naszych myśli o nadchodzącym końcu od potopu do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Że oto nadchodzi koniec, że przychodzi czas sądu Bożego. Co Słowo Boże mówi na temat końca obecnego świata? Bardzo wyraźnie wzmiankuje, że taki koniec nadejdzie. Już w pierwszej księdze Mojżeszowej, tuż po potopie, już była wzmianka. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwa, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Nigdy nie ustaną siew i żniwo, zimno, gorąco, lato, zima, dzień i noc? Dopóki ziemia istnieć będzie. Co się ma rozumieć, że kiedyś ziemia przestanie istnieć? Pan Jezus w swoim nauczaniu mówił, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Czyli postawił niebo i ziemię jako przeciwieństwo Jego słów, Jego wiecznych słów. To sformułowanie nie miałoby sensu, gdyby nie było to przeciwieństwo. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To są wypowiedzi Jezusa, które wyraźnie mówią, sygnalizują, nadchodzi kres tego świata. Podczas Wieczerzy Pańskiej cytujemy naukę apostolską, która brzmi, gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Czyli, że ten świat jest osądzony, jest potępiony. I Słowo Boże, mówiąc o nadchodzącym końcu obecnego świata, obecnego wieku, jak to się ogólnie określa, mówi, że ten obecny koniec nastąpi nie w wodzie, ale w ogniu, A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Spłoną. Więc nie ma wątpliwości w świetle Słowa Bożego, że nadchodzi koniec tego świata. I Słowo Boże w związku z tym wzywa nas, bardzo jednoznacznie wzywa nas do tego, żebyśmy się ewakuowali z tego świata. Że ktoś kiedyś do Niego, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych, jak posłuchał tego, co mówił Jezus, a Jezus rzekł do nich, starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Ewakuacja, wyjście ewakuacyjne, to wymaga pewnej koncentracji. To jest wąskie przejście, mówiąc krótko. To nie jest tak, że żyjąc jak żyjesz, robiąc co robisz, co ci się chce, co ci się podoba, możesz być uratowany. O nie, trzeba szukać tego wyjścia ewakuacji. Jak pali się budynek, to ważne, gdzie jest wyjście ewakuacyjne, tam patrzcie, jest. Gdyby nagle tu było, zaczęło się palić, to byśmy tylko tamto miejsce by nas interesowało. I tam jeszcze jest wyjście ewakuacyjne, jakbyście nie wiedzieli. Szukajcie, wejście, przejść przez wąską bramę. Wielu też innymi słowy, w Dzień Zielonych Świąt to się już zaczęło. Składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Szukajcie ewakuacji, szukajcie wyjścia ewakuacyjnego, bo to pokolenie przewrotne jest skazane na zagładę. Trzeba szukać wyjścia, trzeba ratować się. I Słowo Boże w wielu miejscach przestrzega nas przed ignorowaniem tego zagadnienia. Dlaczego nas przestrzega? Dlatego, że tak łatwo jest w otoczeniu tego świata zignorować ostrzeżenie. Już nawet teraz, gdy zacząłem mówić, to już wielu z was się być może powyłączało. Stara śpiewka. Znowu będzie gadał o końcu świata i tak dalej, będzie straszył. I to w ogóle, to przecież my to wszystko wiemy. Byś powiedział coś, jak pieniądze zrobić, jakbyś powiedział co, jakby coś życiowego byś powiedział, jak z tą moją kobietą dalej przeżyć i tak dalej. Takie rzeczy byś powiedział. A on znowu o tym, żeś koniec świata. No już chyba przestanę to przychodzić. Być może takie myśli w niektórych się rodzą. Noe, pamiętajmy, gdy Noe usłyszał, że w ogóle to wszystko zostanie zniszczone, zatopione, w ogóle pojęcia nie mieli w ogóle wtedy o deszczu wcześniej, a Bóg mówi, spuszczę deszcz na ziemię. Co, w ogóle co ci się przyśniło, że ona mogła mu powiedzieć? No a ty, co ty jadłeś? Bigos jadłeś na kolację, czy co? Co ci się przyśniło? I dzisiaj tak samo wielu ludzi, no jak koniec świata, to wszystko jest po prostu przenośnia, człowieku, przenośnia. A Biblia mówi, uważajcie, Hebrajczyków, znowu do Hebrajczyków, bo żyję ostatnio mocno tymi słowami, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, a zdaje się, że przed chwilą, nawet jeśli przedtem nikt nie myślał i nie wiedział, że nadchodzi koniec tego świata, to właśnie przed chwilą usłyszał. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. To jest powiedziane, to rozmyślnie, to dosłownie dobrowolnie, chętnie, świadomie, po prostu robię, wybieram to, nie odrzucam tę przestrogę. Trzeba nam też pamiętać, że w tych czasach nie zostajemy tylko sami ze Słowem Bożym. Mam Słowo Boże i moje myśli i coś muszę z tym zrobić. Tylko, że mamy wokół siebie ludzi, którzy wywierają na nas wpływ, którzy próbują sami siebie uspokajając i nas odsunąć od tego rodzaju myśli. Jak często nam się zdarza, że tak, żeśmy się spotkali, oj kawka, wejdźmy tutaj na chwilę do restauracji, do kawiarni, wypijmy sobie kawkę, o jak miło cię zobaczyć. I się spotykamy i siadamy i mówisz, słuchaj, wiesz co, Chciałem ci powiedzieć, dobrze, że cię widzę, bo właśnie rozmyślam, że nadchodzi koniec, że powinniśmy się ratować z tego świata. Na jakim etapie ewakuacji jesteś? Nie, raczej się w różnych takich konfiguracjach spotykając, tak odsuwamy jeszcze tym bardziej te myśli. Wiedzcie to, powiada Słowo Boże, 2 Piotra 3:3. Przede wszystkim wiedzcie to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Niekoniecznie będą tak mówić dosłownie nawet, ale postępując według swoich własnych pożądliwości, swoim zachowaniem, będą komunikować, będą mówić, co ty się w ogóle przejmujesz, głupi, zobacz. Zobacz, jak ja żyję, dlatego że zmądrzałem i zrozumiałem, że nie trzeba się tym aż tak przejmować. Zobacz, robię karierę, zobacz, zdobywam to i tamto, bo tak trzeba żyć, a nie ty tam ciągle tylko o tym przyjściu Chrystusa. I będą mówić, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co ówczesny, zalany wodą, zginął świat oczywiście. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi, mocą tego samego słowa. Ten sam, który powiedział, zniszczę tę ziemię, zatopię tę ziemię. Ten sam, wcale nie starszy, tylko doskonały, wszechobecny, wieczny Bóg powiedział, nadchodzi sąd. Ta ziemia, to niebo teraźniejsze są zachowane dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Więc uważajmy na to, co ludzie mówią i nie dawajmy temu posłuchu, tylko trzymajmy się Słowa Bożego. W obliczu takich różnych wpływów trzeba nam zająć, bracia i siostry, bardzo konkretną postawę. Gdy różni ludzie tam rozmydlają, różni ludzie uspokajają nam sumienia, zajmijmy konkretną postawę. List Judy, już dzisiaj cytowany w części przez brata Kubę. 20:20-23. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o opinię publiczną, o TVN24, o komentarze, o analizy naukowców, w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w duchu tego świata, módlcie się w duchu waszych pragnień, potrzeb, czy was zabolało, czy wam by się chciało więcej? Módlcie się w Duchu Świętym. Jeśli Duch Święty wam będzie dawał cały czas, że macie się modlić tylko o to, żeby mieć więcej pieniędzy, więcej zdrowia, milszą żonę i tak dalej, no to się tak módlcie. Ale módlcie się w Duchu Świętym. A Duch Święty może was poprowadzi i trzeba słuchać uważnie w modlitwie o ratunek dla swoich sąsiadów, dla swoich znajomych, o odkupienie, o nowe narodzenie dla tych, którzy jeszcze nie są zbawieni. Módlcie się w Duchu Świętym. I dalej. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Uwaga! Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Więc po pierwsze, trzeba mieć litość, to jest mowa o dwojakiej litości. Litość, współczucie, które skutkuje akcją ratunkową. Trzeba ich uratować z ognia. Duch Święty nam kreśli ten obraz, nadchodzi sąd, ogień. Wyobraź sobie kogoś, swojego krewnego, swoją ciotkę, wujka, swoje dziecko, które ginie w płomieniach, dom objęty płomieniami, ginie w płomieniach. Wyobraź sobie, oj, no trzeba by było uratować. To tak, oczami wiary, coś, czego jeszcze nie można widzieć, tak jak Noe nie mógł jeszcze tego widzieć, ale już podjął działania, tak my też. Mając tę litość, mówi Słowo Boże, wyrywajcie ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość innego rodzaju. Miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. A więc taką litość, która skutkuje obawą przed zażyłością z tymi ludźmi. Nie obawą, tylko obawą, żeby się trzymać z daleka, uważać, trzymać się z daleka, mieć odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. Dlaczego? Dlatego, że gdy oni nie chcą, odrzucają, lekceważą, wyśmiewają. Nie mamy z nimi żadnego działu i kontakt z nimi mógłby nas też wciągnąć, odciągnąć od tego, żebyśmy się sami uratowali. Kogo można ratować, trzeba ratować, a od niektórych trzeba się samemu ratować. I spójrzmy teraz przez chwilę na naszą ewakuację w ujęciu praktycznym. Jak się ewakuować z tego świata? O co tu w ogóle chodzi? Co spakować się z tego i gdzie? W kosmos to na parę dni tylko można teraz i to kosztuje $300 milionów. Jak się ewakuować? Po pierwsze, Słowo Boże uczy nas, że podstawą ewakuacji, ratunku od tego sądu, który nadchodzi, jest upamiętanie i uświęcenie naszego życia. Środki, sposoby zdaje się, że dostępne z łaski Bożej dla nas wszystkich. 2 Piotra 3:11. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, wierzymy, że ma ulec zagładzie? Przyjmujemy to? Przepraszam, nawet jakbyśmy bardzo nie chcieli, to i tak ulegnie, bo to nie zależy od naszej woli. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Zadajmy sobie to pytanie. Jakimiż powinniśmy być? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, jakimiś powinniście być, jeżeli wierzycie Słowu Bożemu, jeżeli to jest prawda, że wierzycie, jeżeli to jest prawda, że mówimy, ja jestem wierzący, jeżeli jesteś wierzący, to jakim powinniśmy być w świętym postępowaniu i pobożności? Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju. Upamiętanie, uświęcenie, pojednanie z Bogiem. To jest pierwsza, podstawowa kwestia w tej instrukcji ewakuacji. W ten sposób ratujemy się z tego świata. W ten sposób, chodząc po tej ziemi, mieszkając, pracując pośród tych ludzi, już mogę być wyratowany, ocalony, uratowany, noszący w sobie życie wieczne. Już mogę tę arkę zacząć budować w moim życiu. To po pierwsze. Ta ewakuacja, bracia i siostry, po prostu odbywa się w świecie duchowym i o tym trzeba pamiętać. Fizycznie jesteśmy obecni na świecie, ale duchowo jesteśmy już spakowani, Niedawno rozmawiałem z jednym młodzieńcem, który mi mówi, ja od wakacji mam wszystko spakowane, mam walizkę. Mieszkam razem dalej tam z mamą i tak, ale jestem spakowany cały czas. Bardzo ciekawy obraz. To znaczy, że on jest na wyjściu. Już ma odpalony ten, już za chwilę. Po prostu jeszcze jest, ale już spakowany. I my właśnie tacy w sensie duchowym jesteśmy. Zdradzamy oczywiście symptomy tego stanu gotowości na co dzień, w różnych sytuacjach, gdy opuszczamy jakieś towarzystwo. No jest jakieś towarzystwo, już dzisiaj słyszeliśmy, błogosławiony, kto nie siedzi w gronie szyderców, w gronie bezbożników i tak dalej. I się opuszczamy, zobaczyliśmy, ewakuacja, już nas tam nie ma. Gdy wycofujemy się z jakiegoś interesu, tak, bo mówiłem, tak, człowieku będzie uczciwy, mówił. No to zaczęliśmy tam pierwszy, żeśmy podpisali coś i coś czujemy, że coś z tą uczciwością to nie najlepiej. No to co robimy? Excuse me, mówimy. Nie ma mnie tu więcej. Wycofuję się. Co ty się tak wycofuję się. Nie, nie będę tego robił. Nieraz przecież dziecku Bożemu przychodzi taki impuls, taka myśl. Ewakuacja. Trzeba się ewakuować. Trzeba się... Nagle oglądasz i patrzysz. Oj, trzeba się ewakuować z tego kanału telewizyjnego. Pik, trzeba się ewakuować, bo tam się zaczyna coś złego i ja muszę się ewakuować. Nie muszę, powinienem. Czasem nie zrobię tego. I co? I zaleje mnie nieczystość. Trzeba się ewakuować z tego czatu. To do młodych mówię. Poniżej 60. Coś zaczyna się rozwijać. Już tam jakiś dwuznaczny jakiś... Trzeba się ewakuować, wyjść. Pyk, wyłączyć, nie ma mnie. Trzeba się ewakuować z tej dwuznacznej sytuacji. Jakiś tam słóweczko, jakaś tam coś podaje mi ta koleżaneczka w pracy. Trzeba się ewakuować. Myk, myk, już nie ma. Głośno zadzwonić do żony. Kocham cię, żono moja. I też już się ewakuowałem. Prysło już. Już nie ma. Nieraz to jest. Nieraz jesteśmy w takiej sytuacji. I właśnie w ten sposób objawiamy na zewnątrz, że duchowo jesteśmy w stanie ewakuacji. My tu nie chcemy wraz z tym światem mieć nic wspólnego. Po drugie, jeśli chodzi o tę praktyczną stronę naszej ewakuacji, polega ona na zachowaniu dystansu do rzeczy materialnych, do tego świata rzeczy materialnych. A to powiadam, bracia, 1 Koryntian 7:29. Czas, który pozostał, jest krótki. Dziękuję, żeście mi podpowiedzieli. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. Bracia, niech Bóg wam udzieli mądrości, co znaczy to słowo. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali, przemija bowiem kształt tego świata. A więc zdrowy dystans do rzeczy materialnych. Nie trzeba tego tłumaczyć. Po trzecie, praktycznie ewakuujemy się zgodnie z wolą Bożą, z Bożym planem naszego ratunku. Ewakuujemy się przez inwestowanie wszystkiego, co tylko można zainwestować w Królestwo Boże. Myślę tutaj o naszym czasie, o naszych talentach, o naszych środkach, którymi dysponujemy, o wszystkim, co tylko można, jak tylko można przetransferować. Tutaj się ten biznes kończy, to się rozpada, krach, ten świat się kończy. Co można przetransferować, co można do tego Królestwa Bożego. Uczyńcie sobie, brat chyba Robert ostatnio o tym czytał, uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczają, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, gdzie krach na giełdach nie ma żadnego znaczenia, nie trzeba się w ogóle obawiać, ani mól nawet nie zniszczy. Tam sobie uczyńcie sakwy, będziecie mieli skarb w niebie, mówi Pan Jezus. Więc przeniesienie wszystkiego. Dzisiaj są takie czasy, że ludzie się tak zastanawiają, gdzie, jak mam zainwestować. Poszukają doradców, jak to zainwestować, no bo teraz się wszystko sypie na całym świecie. Jak ktoś jest nieszczęśliwy, jak nie ma pieniędzy, ale teraz jak ktoś ma pieniądze, to też już stracił szczęście. Ostatnio słyszałem, jak jakiś biznesmen w Ameryce zastrzelił żonę, teściową, dwóch synów i samego siebie, bo się mu wszystko rozpadło. Rozpadło się, tragedia i wielu ludzi jest w wielkim napięciu. Gdzie i jak inwestować? Słowo Boże mówi nam, jak mamy zainwestować. Jak mamy właśnie się ewakuować ze wszystkim, co tylko nam dane do dyspozycji tam, do Królestwa Bożego. A gdy w tym doczesnym świecie nie mamy w ogóle problemu, gdzie co inwestować, bo nic nie mamy, to tym szczęśliwsze jesteśmy w sytuacji, że każdą minutę, każdą chwilę możemy zainwestować. nasze serce, nasze rozmowy, nasze pragnienia, to wszystko Panu, do Królestwa Bożego skierować. Rozumiemy to? Nieraz o tym mówię i będę mówił o tym aż do przyjścia Pana. Jeżeli nie chcecie tej prawdy słuchać, nie wiem, może znajdziecie sobie gdzieś jakieś lepsze miejsce. Tutaj będziemy to mówić, bo to jest to, co mamy jako Kościół dla siebie nawzajem do zrobienia. Żebyśmy się uratowali, żebyśmy z tym światem nie zostali potępieni. I rozumiecie, że przecież ja nie mówię wszystko pozamykać, wszystko pokończyć, wszystko wziąć, siąść, ręce założyć i mówić, ja się ewakuuję. Przecież wierzę, że rozumiecie, że to, co mówimy, ma w zasadzie dynamiczny bardzo charakter. Nie mówimy o biernej ewakuacji, tylko o aktywnej ewakuacji, działaniu na rzecz naszego zbawienia, ratowania naszej duszy. Mamy dzisiaj w Kościele, może nie w całym Kościele, ale w niektórych kręgach silny nurt reprezentowany przez niektórych kaznodziejów, nauczycieli, który wzywa do większego zaangażowania się w sprawy otaczającego nas świata. Aby go zmieniać, aby w imieniu Jezusa Chrystusa przejmować nad tym światem kontrolę, wywierać wpływ i tak dalej. Pisałem o tym niedawno w takim felietonie w naszej gazetce, to znajdziecie, Zmiana Ogniskowej. Mamy dzisiaj takie hasło, na przykład hasło Polska dla Jezusa, albo Wrocław dla Jezusa, albo Trójmiasto dla Jezusa. Hasła, które robią wrażenie pobożnego hasła, duchowego hasła, biblijnego nawet poniekąd hasła. Ale one wzywają do czegoś, co nie jest w ogóle zgodne z nauką Słowa Bożego, z istotą nauki Słowa Bożego. To tak jakby porównać te hasła Polska dla Jezusa do Noego, który otrzymałby wezwanie od Boga: idź i zmieniaj ten świat. Noe, ten świat jest skażony całkowicie, idź człowieku i zmieniaj ten świat. No a nie otrzymał takiego polecenia. No a dostał polecenie, żeby się ewakuować z tego świata. Tu dochodzimy do takiej prawdy o kapitalnym znaczeniu. Chciałbym, żebyśmy ją usłyszeli. Bóg w Chrystusie Jezusie przygotował dla całego świata drogę ratunku i poprzez to jednocześnie wydał wyrok na świat. Tak jak Noe ze swoją arką był jednocześnie wyrokiem dla tego świata, tak Chrystus Pan z tym, że stał się drogą zbawienia, sposobem uratowania, jednocześnie wydał wyrok na świat. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. To jest droga ratunku i jednocześnie wyrok. Rozumiemy to? Prosta prawda, ale trzeba ją tak głośno powiedzieć. Jedyna droga, jest ratunek, jest sposób. Tak jak wtedy była arka, był Noe, można się było uratować, więc jest ratunek, ale jednocześnie wyrok dla tych, co nie uwierzą, co się tym nie przejmą. Ta duchowa ewakuacja ma bardzo ciekawy charakter, bracia i siostry. Nie tak dawno, 9 sierpnia tego roku, minister spraw zagranicznych zarządził dobrowolną ewakuację polskich obywateli z Gruzji. Chodziło o kilkadziesiąt, czy może troszkę więcej osób, które w tym czasie przebywały na terenie Gruzji, gdzie się zrobiło niebezpiecznie, jak pamiętacie. I słyszeliśmy i widzieliśmy. Dobrowolna ewakuacja. To znaczy, że nie było łapanki, żeby wszystkich Polaków wyłapać i ich uratować na siłę. Tylko ogłoszenie. Podstawiony samolot rządowy. Możesz wsiąść i odlecieć do ojczyzny. Być uratowanym, bo było niebezpiecznie. Byli do tego wezwani, niezmuszani. I właśnie taki ma charakter ta duchowa ewakuacja, do której wzywa nas Słowo Boże, do ratowania się z tego świata. Ta ewakuacja ma charakter rozumny i konsekwentny. Tu nie chodzi o jakieś szaleństwo, chodzi o to, żebyśmy rozważyli, żebyśmy przemyśleli, żebyśmy konsekwentnie szli w tę stronę, tak jak Noe od początku usłyszał i poprzez całe lata, kilkadziesiąt lat, mniej więcej tyle, ile dzisiaj trwa nasze życie, konsekwentnie rok po roku zmierzał, zdążał, a potem usłyszał: wejdź, bo za 7 dni będzie już lało. Koniec. I na sucho musiał wejść. Nie dopiero wtedy, jak już zalewało, to on mówił: oj, rzeczywiście, to jest prawda, oj, oj, oj. Tylko na sucho miał wejść, zamknąć drzwi i 7 dni wytrzymać. Gorąco może nawet było. I my mamy się dzisiaj ewakuować w sposób rozumny, w sposób konsekwentny, systematyczny. Nie czekać dopiero, że kiedy się zacznie walić i wszystko płonąć, wtedy co, będziemy latać wtedy? Za późno będzie. Słyszeliśmy dziś, jeśli głos Boży usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Czyli niezwłocznie, czyli jak najszybciej. Ta ewakuacja wynika z wiary i tę wiarę potwierdza. Kto nie wierzy, się nie ewakuuje. Kto nie wierzy, nie szuka ratunku. Kto nie wierzy, po prostu żyje tak, jak ten świat żyje. W ogóle się nie przejmuje. Kto nie wierzy, wyjdzie dzisiaj z tej kaplicy i dokładnie nic nie zmieni w swoim życiu. Kto słyszał kiedyś o Karelii? To republika, dzisiaj wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej, na granicy z Finlandią. Przyznam się, że ja o niej nic nie wiedziałem. A się dowiedziałem, że w 1940 roku, po tak zwanej wojnie zimowej pomiędzy Związkiem Radzieckim ówczesnym i Finlandią, zakończonej swego rodzaju paktem, na mocy którego Finlandia zachowała swoją suwerenność, ale musiała oddać wschodnie tereny swoje, czyli Karelię właśnie, ludność tamtejsza stanęła przed dylematem, który nie cierpiał zwłoki. Nie mieli na to zbyt wiele czasu. Zostać czy się ewakuować? Zostać w swoich domach, żyć dalej jakby nigdy nic, czy się ewakuować? I o sprawie przesądziło to, kim ci ludzie byli w środku, w swoim sercu, w swoich myślach, w swojej duszy, kim byli. Kto w głębi duszy czuł się Finem, ewakuował się, nie bacząc na koszty. Około 420 tysięcy Karelów opuściło domy, ewakuując się w głąb Finlandii. To była wielka akcja. Inni, z przywiązania do rzeczy materialnych, z obawy przed nieznanym, ale także ze zwykłego lenistwa, zostali. I od tego czasu musieli dzielić los z Ruskimi. A co my zrobimy z dzisiejszym poselstwem Słowa Bożego? Chciałem dzisiaj ogłosić dobrowolną ewakuację. Co wy na to, bracia i siostry? Ewakuację z bycia pod duchowym wpływem świata. Ewakuację z życia w stanie grzechu. Ewakuację, duchową ewakuację, pilną, najpilniejszą, najbardziej gardłową sprawę, jaka jest przed tobą, bo sobie może myślisz: najważniejsze, żebym poszedł wreszcie do tego lekarza, najważniejsze, żebym wreszcie spłacił te moje długi, najważniejsze, żebym się pojednał z moją żoną, najważniejsze, żebym się ożenił, najważniejsze, żebym się rozwiódł, najważniejsze, żebym to czy tamto zrobił. Rozwiódł to oczywiście, to nie chrześcijanie oczywiście. Ale najbardziej pilną sprawą w naszym życiu jest decyzja o ewakuacji, duchowej ewakuacji z tego świata. Ewakuacji ze wszystkiego, co nas duchowo oddziela od Boga i grozi utratą życia wiecznego. Pan nasz nauczał w kazaniu na górze: jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z twoich członków, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. O tego rodzaju ewakuację chodzi. Taką ewakuację ogłaszamy w naszym zborze. Wzywamy się nawzajem do takiej ewakuacji. Cudowny ratownik jest obok ciebie i obok mnie. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. On stoi i wyciąga rękę, bo chce nas uratować. Jak Noe schował się w arce i ocalał, tak ty i ja możemy skryć się w zbawczych ramionach Pana Jezusa Chrystusa i nie zostać potępionym wraz z tym światem i żyć na wieki. Hej, bracia i siostry, przyjaciele, powstańmy i teraz w modlitwie zgłośmy się do tej dobrowolnej ewakuacji. Pan posłał nam zaproszenie, wezwanie. Tak jak minister Sikorski wezwał Polaków w Gruzji, samolot podstawiam. Możecie się ewakuować, możecie być bezpieczni, chodźcie. Tak Pan nas dzisiaj wzywa. I odpowiedzmy Mu na Jego słowo. Odpowiedzmy. Dajmy jakiś gest przed Panem dzisiaj, że chcemy być włączeni w ten cały proces, misterny, wspaniały, niesamowity proces. Pod kierownictwem Ducha Świętego się on odbywa. Proces, tę akcję ewakuacji duchowej, ratowania naszych dusz. Powiedzmy Panu, Panie, weź mnie, Panie, oto zgłaszam się i ja chcę być uratowanym. Ja chcę dzisiaj podnieść przed Panem rękę i przez to powiedzieć, Panie Jezu, oto jestem, ratuj mnie, wyciągam rękę. Jeśli ktoś też by chciał przed Panem, ja mam zamknięte oczy i wy też zamknijcie oczy, ale przed Jezusem Chrystusem, który jest tu z nami, który widzi nas, niech to będzie świadectwem takim, Panie, i mnie ratuj, zgłaszam się do ewakuacji duchowej.